W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Polski rząd nie zgadza się na mechanizm warunkowości związany z budżetem Unii Europejskiej. Chodzi o powiązanie wypłaty środków unijnych z praworządnością. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, w ostatnich dniach skierował do przywódców Unii Europejskiej list z nakreśleniem naszej perspektywy na tę kwestię. Polska nie może zaakceptować takiej wersji mechanizmu warunkowości, która prowadzi do prymatu politycznych i arbitralnych kryteriów nad oceną merytoryczną, podkreślił szef rządu na Facebooku. Według premiera proponowane rozwiązania nie uwzględniają istotnych merytorycznych aspektów prawa europejskiego, a ich przyjęcie mogłoby doprowadzić do usankcjonowania stosowania podwójnych standardów, odmiennego traktowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto są one niezgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca i budzą poważne wątpliwości prawne w świetle brzmienia traktatów. Również prawnik Marcin Jakubczyk zwraca uwagę na zagrożenie związane z ustalonym mechanizmem. Jak mówi, hasłem praworządność można szafować w dowolny sposób.
Każdy z przedstawicieli poszczególnych państw może sobie interpretować to znaczenie tego terminu tak, jak mu będzie wygodniej. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o użycie jakiegoś straszaka w stosunku do takich państw jak Polska i Węgry, które starają się upodmiotowić na arenie międzynarodowej. Pamiętajmy, że tutaj czas gra na naszą i węgierską korzyść. Od stycznia prezydencję przejmuje Słowenia, z którą będzie nam o wiele łatwiej się dogadać, zarówno nam, jak i Węgrom, więc tutaj będzie rzeczywiście duży nacisk zarówno na Węgry, jak i na Polskę, żeby ten budżet uchwalić jak najszybciej.
Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027 były tematem czwartkowej wideokonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski i niemiecka prezydencja wypracowały porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością, które skrytykowały rządy Polski i Węgier. Rozwiązania te muszą jeszcze finalnie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Organizatorzy Marszu Niepodległości oskarżają policję o dokonywanie prowokacji i niedotrzymywanie uzgodnień dotyczących zabezpieczenia wydarzenia. Chcą dymisji komendanta głównego policji.
Wczorajszy marsz miał mieć formę rajdu samochodowego, jednak wiele osób przeszło trasę pieszo. Jak wskazuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, to policja informowała o konieczności pozostawienia aut na parkingach i dołączenia do pieszego przemarszu. My apelowaliśmy, aby świętować spokojnie w autach, zaznacza szef stowarzyszenia Robert Bąkiewicz. Jak mówi, organizatorzy zrobili wszystko, aby zabezpieczyć wydarzenie. Ich zdaniem to policja zmieniła taktykę z lat poprzednich i zamiast wyłapywać pojedynczych chuliganów, prowokowała tłum. Między innymi poprzez wbieganie w zbiorowisko ludzi i bicie pałkami, także dziennikarzy. Policja uniemożliwiła wpuszczenie na Błonia przed Stadionem Narodowym pojazdu z nagłośnieniem, przez które chcieliśmy wzywać do spokojnego rozejścia się do domów, wskazuje Robert Bąkiewicz.
Wobec tych skandalicznych działań żądamy dymisji komendanta głównego policji, bo uważamy, że te wszystkie działania podjęte przez policję wczoraj to był powrót z działań sprzed marszu w 2015 roku, czyli 2010-2014. Policja nie wywiązała się z żadnych uzgodnień z nami, które podejmowała przed marszem niepodległości, podejmowała własne działania. Pozamykała ulice, odcięła chociażby przejścia nawet podziemne pod rondem Dmowskiego.
Jak przekazała stołeczna policja, po wczorajszym Marszu Niepodległości zatrzymano 36 osób. Wystawiono także ponad 260 mandatów, a do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Solidarność domaga się od policji oraz szefa MSWiA szybkiego wyjaśnienia sprawy postrzelenia fotoreportera tygodnika Solidarność podczas Marszu Niepodległości. Przewodniczący związku Piotr Duda oświadczył, że jest to coś nieprawdopodobnego, oburzającego. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Podczas wczorajszego Marszu Niepodległości doszło do starć grupy chuliganów z policją. Funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej. 74-letni fotoreporter Tomasz Gutry został postrzelony w policzek z odległości kilku metrów i trafił do szpitala. Solidarność czeka na wyjaśnienia w tej sprawie i wyciągnięcie konsekwencji, mówi rzecznik związku Marek Lewandowski.
To jest człowiek, który z aparatem prześledził mnóstwo polskiej historii. Jest jednym z ważniejszych fotografików z ogromnym dorobkiem. Był bardzo widoczny, oznakowany, z dużym aparatem. Ciężko było pomylić go z demonstrantem, a strzał dostał w bezpośredniej odległości z kilku metrów w głowę. No to już pomijam, że w ogóle regulaminy zabraniają używania broni gładkolufowej i strzelania w głowę. To już w ogóle samo w sobie jest skandaliczne, nawet gdyby było wobec bandyty zastosowane. Wszystko to jest niezwykle smutne. Mogło się bardzo tragicznie skończyć. Mam nadzieję, że minister, tak jak deklaruje, szybko wyjaśni tę sprawę i wyciągnie konsekwencje.
Tomasz Gutry poinformował, że pocisk, który go ranił, miał długość 7 cm i zapowiedział, że będzie walczył o odszkodowanie. Będziemy żądali takiej sumy, żeby policja oduczyła się takich działań, powiedział fotoreporter. Nie będzie dyscypliny partyjnej w sprawie prezydenckiego projektu dopuszczającego tak zwaną aborcję, zapowiedział poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiSu. Nowela ustawy o planowaniu rodziny jest już w Sejmie. Prace nad przepisami miały rozpocząć w tym tygodniu Komisje Zdrowia i Sprawiedliwości. Komisje jednak czekają na publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej przesłanki eugenicznej oraz jego uzasadnienie. Projekt ustawy krytykują księża biskupi i obrońcy życia. Podkreślają między innymi, że jest to krok w kierunku eutanazji. Nowela zakłada stworzenie tak zwanego katalogu wad letalnych i umożliwia zabicie ciężko chorych dzieci. Nie jest pewne, czy rozwiązanie uzyska poparcie większości parlamentarnej. Poseł Radosław Fogiel podkreśla, że projekt ustawy będzie analizowany.
Jeżeli chcemy zmieniać czy tworzyć nowe zapisy prawne, musimy być bardzo skrupulatni, żeby one były zgodne z konstytucją i zgodne z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o poparcie, cóż, no w sprawach dotyczących tego typu kwestii w Zjednoczonej Prawicy zawsze jest pełna wolność sumienia, nie mamy dyscypliny partyjnej, więc tak naprawdę no decydować będą o tym poszczególni posłowie, nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale i innych ugrupowań.
Prezydent Andrzej Duda wyszedł z propozycją nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Konstytucyjny zwiększył ochronę dzieci poczętych, co spotkało się z falą protestów. W czwartek ich organizatorzy poinformowali o powołaniu Komitetu Obywatelskiego, który będzie dążył do zalegalizowania w Polsce tzw. aborcji bez kompromisów. Prawie 10 tysięcy seniorów zadzwoniło na infolinię działającą w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Tylu też mamy wolontariuszy, poinformowała minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zachęciła przy tym do jeszcze większego zaangażowania. Od czwartku w ramach inicjatywy wolontariusze mogą pomagać nie tylko w codziennych sprawunkach, ale także w adaptacji do cyfrowego świata. Inicjatywa poszerzyła się bowiem o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u seniora. Minister w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz przypomniał, że obecnie wiele spraw urzędowych można załatwić online, stąd nowy komponent cyfrowy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
To jest bardzo ważne, szanowni państwo, dlatego że seniorzy dzisiaj mogą, chcą i wyrażają swoją gotowość do tego, żeby również z poziomu komputera i internetu załatwiać swoje sprawy codzienne. I my chcieliśmy pomóc. Chcieliśmy pomóc poprzez utworzenie właśnie kolejnego komponentu w ramach Solidarności Korpusu Wsparcia Seniorów, komponentu cyfrowego, tak aby wolontariusze cyfrowi z całego kraju mogli wspierać seniorów właśnie w zakładaniu chociażby profili zaufanych, w obsłudze internetu, w obsłudze narzędzi cyfrowych, tak aby nasi seniorzy, nie wychodząc z domu, mogli dzisiaj komunikować się z administracją naszego państwa przez internet.
Wolontariusze, którzy chcą pomagać seniorom, mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście w lokalnym ośrodku pomocy. Seniorzy mogą poprosić o pomoc, dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11. Kolejny europejski kraj wzmacnia ochronę wynikających z prawa naturalnego relacji rodzinnych i międzyludzkich. Tak poseł i prawnik Tomasz Rzymkowski skomentował działania Budapesztu. Rząd Węgier złożył w parlamencie projekt poprawki do konstytucji, w której zapisano między innymi ochronę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Inne złożone poprawki do kodeksu cywilnego przewidują możliwość adopcji tylko dla małżeństw. Podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem – matką jest kobieta, a ojcem mężczyzna, napisano w poprawce. Takie rozwiązania są cenne i stawiają opór ideologii, powiedział poseł Tomasz Rzymkowski. Jako prawnik ocenił, że zapisy zmian są proste i przejrzyste.
Bo jest rozróżnienie i to o naturze seksualnej, płciowe, a kobiety i mężczyzny. To jest rozwiązanie, które gwarantuje również z punktu widzenia akt stanu cywilnego określenie sytuacji płciowej dziecka po narodzinach w oparciu o ten wzorzec dwóch płci i zamknięty wzorzec bez możliwości dokonywania jakichkolwiek tutaj korekt. No i też jasne zdefiniowanie instytucji małżeństwa, tak jak to wynika z polskiej konstytucji czy z polskiego prawa cywilnego, jako związek kobiety i mężczyzny.
Polityk podkreślił, że także polska konstytucja stoi na straży rodziny i dzieci. Jego zdaniem doprecyzowania w polskim prawodawstwie wymaga, by kwestia tak zwanego przysposobienia, by na wzór Węgier zakazać możliwości adopcji przez pary jednopłciowe. Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie dyskutowali na temat tak zwanego zrównoważonego inwestycyjnego planu dla Europy. Chodzi o problem osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz finansowania w Unii celów tak zwanego Zielonego Ładu. Więcej na ten temat Dawid Nachajowski.
Podnoszony w Brukseli problem przyszłego finansowania Zielonego Ładu, a co za tym idzie transformacji energetycznej w krajach członkowskich Unii, jest bardzo poważny. Chodzi między innymi o sprostanie wyzwaniom, mając na uwadze chociażby obciążenia finansowe dla gospodarek takich jak Polska. Dużą rolę do odegrania mają tutaj prace Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim. Już teraz w omawianym na tej sesji plenarnej dokumencie poświęconym finansowaniu Zielonego Ładu wielu europosłów nazywa plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy głównym czynnikiem pomyślnego wdrożenia Zielonego Ładu i transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. Powstaje tutaj problem tak zwanych krajowych planów odbudowy, które jak czytamy w jednej ze złożonych do raportu poprawek powinny być dostosowane do krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, mówi europoseł Bogdan Żońca.
Cele klimatyczne nie powinny być osiągane kosztem ubóstwa energetycznego i strat miejsc pracy. Zbyt ambitna polityka klimatyczna Parlamentu Europejskiego doprowadzi na pewno do destabilizacji polityki fiskalnej, bo wymusi zaciąganie ogromnych kredytów przez biedniejsze państwa Unii Europejskiej. Czysta przestrzeń ekologiczna jest ważna, ale nie może spowodować, że jedne kraje będą rozwijać się szybciej, a inne wolniej.
Mówił europoseł Bogdan Żońca. W związku ze sprawą Zielonego Ładu Komisja do Spraw Środowiska w Parlamencie podkreśliła potrzebę ustalenia priorytetów wydatków w ramach WRF, jak również znaczenie przyspieszenia wzrostu gospodarczego dla ułatwienia niezbędnych inwestycji w celu transformacji gospodarki europejskiej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja.